Tu Paryż, RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rieger, w studio nasi realizatorzy Grażyna Chmurska i technik Damien. Serdecznie Państwa witamy w środę 16 września. Po dzienniku i przeglądzie prasy, dziś z udziałem Agnieszki Kumor, Krzysztofa Rutkowskiego i Marka Brzezińskiego, nadamy serwis europejski Euranetu. Dzisiaj rzecz prosta o ponownym wyborze Barrosu, korespondencji Anny Rzeczyckiej z Festiwalu Filmowego w Gdyni, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, nowości muzyki klasycznej, magazyn literacki oraz rogatki paryskie Katarzyny Zawickiej, a na koniec jeszcze lekcje języka francuskiego. Na wstępie zapraszamy zaś na pełne wydanie dziennika RFI. José Manuel Barroso wybrany został na drugą pięcioletnią kadencję przewodniczącym Komisji Europejskiej. Z ogółem 736 eurodeputowanych, którzy wzięli udział w głosowaniu, 382 głosowało na Portugalczyka, 219 przeciwko, a 117, głównie socjaldemokratów, wstrzymało się od głosu. Barroso nie miał konkurentów i jego kandydaturę zatwierdziło zgodnie 27 państw członkowskich. Dzięki wsparciu centroprawicy i ugrupowań eurosceptycznych dominujących dziś w Parlamencie Europejskim uzyskał więcej głosów niż zwykła większość wystarczająca do ponownego wyboru. Eurodeputowanym lewicy, zdecydowanie przeciwnym wyborowi Barroso, skrępowała ręce postawa socjalistycznych rządów, zwłaszcza hiszpańskiego i portugalskiego, które go poparły. Sam Barroso zresztą zmuszony był pod presją kryzysu rozcieńczyć nieco swe neoliberalne credo i opowiedzieć się za wzmocnieniem socjalnego wymiaru integracji europejskiej. Komentatorzy podejrzewają także, iż będzie musiał pójść na ustępstwa wobec swoich przeciwników przy formowaniu nowej Komisji Europejskiej.
Ponowny wybór José Manuela Barroso na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej wzbudził żywe reakcje na świecie, głównie na europejskim polu. Premier Szwecji Fredrik Reinfeldt, którego kraj sprawuje w obecnym półroczu przewodnictwo w Unii Europejskiej, pogratulował mu wyboru na następnych 5 lat, stwierdzając jednocześnie, że wybór ten jest gwarancją stabilności Europy wobec czekających ją wielkich wyzwań. Dobrze się stało dla Europy, wtórował mu premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek mówił o zwycięstwie demokracji. Skończyła się polityczna pustka w Europie. Przewodniczący Barroso może rozpocząć formowanie swojej ekipy w Komisji Europejskiej. Jestem przekonany, że Parlament Europejski wybrał odpowiednią osobę na to stanowisko, skomentował wybór Barroso Michał Kamiński z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformistów. 54-osobowej eurosceptycznej grupy deputowanych brytyjskiej, polskiej i czeskiej prawicy. Poparcie kandydatury Barroso przez tę grupę było decydujące w przedłużeniu jego mandatu. AFP przypomina jednak, że jest wiele kwestii, jak poparcie dla traktatu lizbońskiego, w których posłowie z grupy ECR mają odmienne zdanie. Nasza grupa powstała do walki z federalizmem, będziemy nadal w opozycji, stwierdził polski deputowany. Gratulacje złożył Barroso francuski prezydent Nicolas Sarkozy. Trudno mówić o zadowoleniu po stronie zielonych. To dzień cokolwiek czarny dla Parlamentu Europejskiego, mówił ich lider Daniel Cohn-Bendit. Europa wciąż ma przed sobą wyzwania finansowe i ekonomiczne oraz ekologiczne. Nie sądzimy, by pan Barroso był człowiekiem zdolnym je rozwiązać.
Przywódcy europejscy, którzy zbiorą się w czwartek na nieformalnym szczycie w Brukseli, zamierzają wypracować wspólne stanowisko i wzmóc nacisk na Stany Zjednoczone w kwestii ograniczenia premii dla bankierów. W projekcie końcowego dokumentu, którego kopię otrzymała agencja France Press, Unia Europejska opowiada się za sankcjami na poziomie krajowym, tak aby zmusić banki do ograniczenia takich ekstra wynagrodzeń. Apeluje również, aby w przyszłości premie i bonusy uzależnione były od długoterminowych zysków instytucji finansowych, a nie od doraźnych skutków spekulacji. Chodzi w szczególności o to, aby ograniczyć wynagrodzenia w przypadku niepowodzeń finansowych. Projekt dokumentu idzie dalej w tej materii niż ustalenia przyjęte z początkiem września na szczycie G20 w Londynie. Zwiastuje to ostrą konfrontację z USA na najbliższym szczycie dwudziestki w Pittsburghu w przyszłym tygodniu. W poniedziałek prezydent Obama wypowiedział się bowiem przeciwko idei jakiegokolwiek odgórnego ograniczania premii dla bankierów. Przywódca centrolewicowej Demokratycznej Partii Japonii, Yukio Hatoyama, został oficjalnie zatwierdzony przez parlament na stanowisku premiera. Po 55 latach sprawowania władzy przez prawicę, Japonia skręca zatem w lewo. Yukio Hatoyama, liczący 62 lata, został wybrany przez 327 deputowanych japońskiego parlamentu, w którym zasiada 480 posłów. Demokratyczna Partia Japonii wyraźnie zwyciężyła w niedawnych wyborach powszechnych, ale że w czasach powojennych nigdy nie rządziła, nie ma w tej materii żadnego doświadczenia. Yukio Hatoyama podczas kampanii wyborczej obiecał prowadzenie polityki sprzyjającej ludziom i dystrybucję części dochodu narodowego pośród ubogich i bezrobotnych. Nowy premier liczy, że Japończycy odzyskają zaufanie, zaczną kupować więcej towarów i płodzić więcej dzieci w kraju dotkniętym głębokim kryzysem demograficznym. Chce też mocno ograniczyć rolę biurokracji dominującej w japońskim systemie. Hatoyama mianował na stanowisko ministra spraw zagranicznych Katsuya Okada i liczy na to, że dyplomacja japońska będzie bardziej stanowcza zarówno wobec Stanów Zjednoczonych, jak i Chin. Tu Paryż RFI, a to dalsze wiadomości dziennika. Dotychczasowy prezydent Afganistanu Hamid Karzaj uzyskał w wyborach prezydenckich 20 sierpnia 54,6% głosów wedle pełnych już wyników ogłoszonych w środę przez oficjalną komisję wyborczą w Kabulu. Jego główny rywal Abdullah Abdullah zdobył 27,8%, a frekwencja wyborcza wyniosła 38,17%. Równocześnie jednak misja obserwatorów Unii Europejskiej uznała za podejrzane aż 1/3 głosów oddanych na Karzaja, czyli około 1 100 000. Podobne podejrzenia żywi misja wobec 300 tysięcy głosów oddanych na Abdullaha. Nie będziemy wspólnikami jakiejkolwiek próby masowych nadużyć, stwierdziła zastępczyni szefa europejskich obserwatorów Dimitra Ioannou. Ekipa Hamida Karzaja uznała natychmiast te oceny za stronnicze i nieodpowiedzialne. O oszustwach wyborczych na dużą skalę mówi się w Afganistanie od 20 sierpnia. Afgańska Komisja do Spraw Skarg Wyborczych zaleciła już we wtorek ponowne przeliczenie głosów oddanych w 10% lokali wyborczych. Izrael zareagował z najwyższą irytacją na raport ONZ oskarżający zarówno państwo żydowskie, jak i Hamas o dopuszczenie się zbrodni wojennych podczas zimowej ofensywy w Strefie Gazy. Zmobilizujemy naszych przyjaciół w ONZ-cie, w szczególności Stany Zjednoczone i szereg krajów europejskich, aby doprowadzić do pogrzebania tego raportu, oświadczył zastępca szefa izraelskiej dyplomacji Dani Alayon. Raportu, którego potencjalne reperkusje rzecznik MSZ określił mianem szkodliwych i perwersyjnych. Richard Goldstone, kierujący pracami misji Narodów Zjednoczonych, stwierdził, że doszło ona do wniosku, iż działania armii izraelskiej w Gazie zaliczyć można do zbrodni wojennych, a w niektórych wypadkach nawet do zbrodni przeciwko ludzkości. Zdaniem sędziego Goldstone'a, Żyda z południowej Afryki, Izrael nie podjął niezbędnych środków, aby ograniczyć straty w ludziach i zniszczenia materialne. Raport zwraca w szczególności uwagę na takie wydarzenia, jak ustrzelanie pociskami z białym fosforem budynków agencji ONZ zajmującej się palestyńskimi uchodźcami oraz ataki na szpitale Al-Quds i Al-Wafa. Podczas ofensywy w Strefie Gazy zginęło 1400 Palestyńczyków, w większości cywili, oraz 13 Izraelczyków. W raporcie ONZ palestyńskie ataki rakietowe na izraelskie miasta zaliczone zostały również do zbrodni wojennych, jeśli nie zbrodni przeciwko ludzkości. Podobnie jak Izrael, Hamas obruszył się na te oskarżenia. Amerykański emisariusz George Mitchell przedłużył swą misję na Bliskim Wschodzie, aby w piątek wznowić rozmowy z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu na temat żydowskiej kolonizacji na zachodnim brzegu i w Jerozolimie Wschodniej, której zamrożenia domagają się Stany Zjednoczone. Środkowa sesja rozmów nie przyniosła żadnego porozumienia, od którego zależy wznowienie rozmów pokojowych. Tu Paryż RFI. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło nową wersję wielce kontrowersyjnej ustawy Hadopi o tępieniu tak zwanego piractwa w sieci. Przewiduje ona możliwość odcięcia internetu po 3 ostrzeżeniach osobom ściągającym nielegalnie pliki muzyczne czy filmowe. Piratom grozi dodatkowo wysoka kara grzywny. O sankcjach decydować jednak będzie sędzia, a nie jak w poprzedniej wersji ustawy, utrąconej z tego powodu przez Radę Konstytucyjną, niezależna prywatna instytucja. Ustawę Hadopi, forsowaną przez przemysł rozrywki, potępia większość stowarzyszeń oraz internautów widzących w niej zagrożenie dla swobód obywatelskich. Znawcy przedmiotu uważają ponadto, że nigdy nie będzie operatywna. Teraz musi jeszcze ją zatwierdzić Senat, a socjaliści zapowiedzieli, że ponownie odwołają się do Rady Konstytucyjnej. Francja zamierza wydać 7 miliardów euro na rozbudowę transportu kolejowego towarów. Wedle planu francuskiego rządu do roku 2022 dzięki tym inwestycjom odsetek masy towarowej przewożonej innymi środkami niż samochody zwiększyć się powinien z 14 do 25%. 6 osób, w tym 2 policjantów, zranionych zostało w zamachu samobójczym w centrum Groznego, stolicy Czeczenii. Sprawczyni zamachu, kobieta w średnim wieku, według miejscowej prokuratury, zginęła od wybuchu bomby. Rozszerza się strajk europejskich producentów mleka. Uczestniczy w nim już wedle ich federacji ponad 40 tysięcy osób. Manifestacje odbyły się w środę m.in. w Hiszpanii, Holandii, Belgii oraz Niemczech, gdzie przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa w Bonn hodowcy wylali 7 tysięcy litrów mleka. Producenci protestują przeciwko spadkowi cen skupu do około 20 centów za litr, uważając, że poniżej 40 centów nie mają szans na przeżycie. Był to dziennik RFI z Paryża. Widzowie 34. Festiwalu Polskiego Filmu Fabularnego w Gdyni są od wczoraj pod silnym wrażeniem filmu Borysa Lankosza Rewers. Według scenariusza Andrzeja Barta, przewrotnej i pełnej ironii opowieści o epoce stalinizmu. Oto relacja naszej wysłanniczki Janny Rzeczyckiej, która rozmawia z autorami filmu.
Andrzej Bart, autor Rien ne va plus, powieści wyróżnionej Nagrodą Kościelskich, Pociągu do podróży, Piątego jeźdźca apokalipsy, Don Juana raz jeszcze, nie szuka rozgłosów i unika mediów. Jest mimo to jednym z najciekawszych polskich pisarzy i scenarzystów filmowych. Od wczoraj bardzo dużo się o nim mówi w Gdyni, gdzie film Rewers, nakręcony na podstawie jego scenariusza przez Borysa Lankosza, stał się prawdziwą rewelacją, zdobywając uznanie publiczności i, co nie zawsze idzie w parze, przychylność krytyki. Rewers, przewrotna i pełna ironii opowieść o czasach stalinizmu widzianych z perspektywy 3 kobiet, babci, córki i wnuczki, wspaniałe kreacje Anny Polony, Krystyny Jandy i Agaty Buzek, wyraźnie sprzeciwia się martyrologicznej wizji historii. Proponuje nam, byśmy spojrzeli na nią z wielkim dystansem, jak na pełen absurdów czarny kryminał, w którym tragedia miesza się z farsą, a jego protagoniści, bardziej niż nieskazitelnych rycerzy wiecznych konspiratorów, przypominają pana Piszczyka z Zezowatego Szczęścia Munka. Dla Andrzeja Barta metaforą stalinizmu jest złota moneta, którą centralna postać filmu, 30-letnia Sabina, połyka, by uchronić ją przed konfiskatą. Co było na początku? Czy był pański scenariusz, czy to reżyser miał pomysł powrotu do lat 50? On jest bardzo młody, więc jego spojrzenie jest oczywiście inne niż pańskie.
Ten scenariusz wziął się z mojej powieści Rien ne va plus, która zresztą wyszła we Francji i spotkała się z dobrym odbiorem, w którym epizodem i metaforą stalinizmu było połykanie monety. Co dalej idzie za tą metaforą? Diabelska wiedza o czymś, czego nie można wiedzieć, jeżeli ona robi to w tak intymnej sytuacji. To wiedza agenta, który ją później oskarża o to, jest wiedzą diabelską. To była wtedy w powieści moja metafora, żeby się nie rozpisywać o stalinizmie, nie pokazywać zabijanych ludzi. W ten sposób pokazałem taką kwintesencję państwa policyjnego. Chcąc przywrócić ją do życia, dać jej drugie życie, napisałem scenariusz i Borys się nim zachwycił, producent także i wszyscy aktorzy, którzy grali, jakby mieliśmy taką łatwość pozyskiwania aktorów, bo każdy aktor, kto przeczytał, jakby ustawiał się w kolejce.
No i nie wiem, czy uczestniczył pan w realizacji tego filmu? Widział go pan zapewne wielokrotnie. I czy wizja reżysera odpowiada temu, co pan sobie wyobraził, pisząc książkę, a później scenariusz?
Tak. No, poprosiłem o zdjęcia czarno-białe, miałem wpływ na aktorów. Znałem Borysa blisko 10 lat, znałem, obserwowałem go, jego wrażliwość, jego stosunek do historii. Także jeśli mnie czymś zaskoczył, to tylko pozytywnie.
A jak to właśnie, dlaczego on się zainteresował latami 50? Młodzi ludzie interesują się współczesnością i tego wymaga się od polskich filmowców, właśnie zainteresowania tym, co się dzieje teraz i tutaj. A on sięgnął do historii.
Tak. Razem ze mną robił film dokumentalny i robiliśmy go długo, bo nie było pieniędzy, o Żydach z Zachodu, Żydach niemieckich, czeskich, austriackich, którzy trafili do getta w Łodzi. O zetknięciu dwóch żydowskich cywilizacji, które się przedtem niezbyt lubiły, lekceważyły, Żydzi wschodni i Żydzi zachodni. W Łodzi zetknęli się w sytuacji ostatecznej. I Borys, pracując przy tym filmie, dość otworzył się na historię. Dość zobaczył, że to jest, no, może nie nauczycielka życia, może o tym nie pomyślał, ale że to jest ważne, jak gdyby, że przez historię można mówić o wiele ważniejsze rzeczy. Że od współczesności jest reportaż w Gazecie Wyborczej, świetny, popłaczemy się lub nie. Natomiast, że kino robi daje mocniejsze, jego kino historyczne da mocniejsze widzom jak gdyby przeżycie. Tak pomyślał chyba i długo to w sobie hodował i wszedł jak w masło.
No i znaleźliście dokumentalne zdjęcia z lat 50. właśnie, Warszawa lat 50.
Tak, to był mój pomysł, aby ten film nie był drogi. Czyli żeby nie wchodzić w odtwarzanie tamtej epoki, nie budować hollywoodzkich dekoracji, bo jego siła i tragedia ma polegać na tej kameralnej historii. Natomiast otoczyliśmy go zdjęciami dokumentalnymi z epoki i przez to jak gdyby jest pomost tej prawdy zdjęć dokumentalnych i prawdy tej historii mojej. Współproducentem filmu była Wytwórnia Filmów Dokumentalnych. A więc ona ma olbrzymie magazyny i Borys spędził w tych magazynach wiele, wiele godzin.
No i wybraliście konwencję groteski, ironii, satyry.
10 września wyszła w Paryżu moja książka Don Juan Raz Jeszcze. Proszę łaskawie zobaczyć mój styl. Ja go nie zmieniam, nic nie łączę. Piszę tak, jak oddycham, a Borys się wspaniale w to włączy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Reżyserii rewersu podjął się Borys Lankosz, młody absolwent szkoły filmowej w Łodzi, nagradzany już kilkakrotnie na festiwalach filmowych za krótkometrażówki i dokumenty. Rewers jest jego pierwszym filmem fabularnym.
Ja się nie interesowałem konkretnie latami 50. Ja po prostu dostałem pomysł od Andrzeja Barta. I to było tak mocne i tak fantastyczna była ta opowieść, że nie mogłem się jej oprzeć. Dopiero wtedy zacząłem jakby mocniej w tej epoce się zagłębiać. Obejrzałem mnóstwo kronik starych. Przeczytałem doskonałe zresztą dziennik Tyrmanda, 54. To ogromne wrażenie na mnie zrobiło. Więc dopiero, no, impulsem był ewidentnie pomysł. Nawet jeszcze nie scenariusz, bo scenariusz powstawał jakby w trakcie tych moich przygotowań. Już jakby my się dość długo i dobrze znamy z Andrzejem, więc to szło jakby takim równoległym torem, że on rzucił pomysł, co ja na to, czy mnie by to interesowało. Ja powiedziałem, że to jest genialne, że bardzo chcę to opowiedzieć. I ja szedłem jednym tropem, przygotowując się, badając epokę, starając się jakby ją zrozumieć i wchłonąć się i przefiltrować też jakoś przez siebie. A Andrzej w tym czasie pisał dla mnie tekst.
A czego, właśnie przygotowując ten film, czego się pan dowiedział o latach 50., czego pan nie wiedział wcześniej?
Myślę, że najciekawsze było to, że zrozumiałem, że to nie jest tylko martyrologia, że to, czym jakby byłem karmiony, obracało się w takim szalenie spiżowym nastroju, że tak powiem. A tymczasem przecież tam byli żywi, normalni ludzie, którzy się zakochiwali, którzy się odkochiwali, którzy mieli kłopoty. Taki bohater nigdy właściwie nie został pokazany. I przynajmniej ja nie kojarzę w polskim kinie takich zupełnie zwyczajnych ludzi, którzy są mieleni przez te koła historii. To, co najbardziej jednak mnie zainteresowało w pomyśle Barta, to jest to, że ja bardzo chciałem zrobić film o kobietach. Uważam, że to jest genialny temat, praktycznie niedotykany. Bardzo mało jest dobrych filmów o kobietach. I takie ustawienie tej sytuacji, że oto te kobiety, słabe kobiety, muszą wykazać się niesłychaną siłą, determinacją, żeby przezwyciężyć zło, które wkracza w ich świat, było fantastycznym punktem wyjścia.
A jaki będzie następny pana film?
Teraz chciałbym zrobić... marzy mi się zrobienie takiego epickiego filmu, takiego, w którym mógłbym się zatracić, takim, nie wiem, żeby było 3 miesiące zdjęć po prostu i też kostium i jakiś... Nie wiem, myślimy z Andrzejem o zrobieniu adaptacji Fabryki Muchołapek, jego powieści, która w tej chwili jest w 7 nominowanych powieści do Nagrody Nike. Genialnej historii o łódzkim getcie i o Mordechajmie Rumkowskim, o którym zresztą właśnie z Andrzejem Bartem zrobiliśmy film dokumentalny Radegast. Myślę, że to jest taki projekt, na którym na pewno chciałbym się skoncentrować, ale to pewnie długo potrwa, bo to kosztowna jest impreza.
Dziękuję serdecznie i życzę powodzenia.
Dziękuję.
Z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni mówili Borys Lankosz, Andrzej Bart i Anna Rzeczycka.
Wracamy zatem do paryskiego studia RFI i przeniesiemy się teraz na Daleki Wschód, a to za sprawą Krzysztofa i Rutkowskiego i Marka Brzezińskiego, autorów dzisiejszego przeglądu francuskiej prasy.
Rozpoczęły się wielkie manewry, czytamy w Le Figaro, plenum Komitetu Centralnego Chińskiej Partii Komunistycznej, uplasuje najprawdopodobniej Xi Jinpinga na pozycji sukcesora Hu Jintao na stanowisko prezydenta Chin. Co prawda wybory prezydenckie w Chinach dopiero w roku 2012, ale procesy politycznej zmiany warty odbywają się w Chinach powoli, powoli. Komitet Centralny umieści zatem najprawdopodobniej Xi Jinpinga na stanowisku wiceprzewodniczącego Wszechmocnej Partyjnej Komisji Wojskowej, co w chińskiej mowie, a raczej nowomowie oznacza, że to on właśnie zostaje namaszczony na przyszłego prezydenta. Przywództwo Strategicznej Komisji Wojskowej w Chinach oznacza niemalże pełne sprawowanie władzy, ponieważ wiadomo doskonale, jak wielką rolę odgrywa w tym kraju armia. Obecny prezydent przeszedł podobną drogę. Zanim został prezydentem, objął w roku 1999 identyczną funkcję, to znaczy otrzymał wstępne namaszczenie, a potem został partyjnie bierzmowany, czyli zajął stanowisko pierwszego sekretarza. Xi Jinping objawił się jako wschodząca gwiazda reżimu w roku 2007. Wtedy dostał się do politbiura liczącego tylko 9 członków. Podobnie jak wcześniej Hu Jintao, zajmował się w politbiurze wewnętrznymi sprawami partii, a potem został wiceprzewodniczącym tego wszechmocnego organu. Le Figaro twierdzi, że Xi Jinping pokonywał kolejne zakręty bezbłędnie i zręcznie, awansując nieustannie, chociaż musiał rozwiązywać zadania delikatne. W roku ubiegłym został nadzorcą organizacji ostatniej fazy przygotowań do olimpiady w Pekinie. Udało mu się znakomicie. A ponadto to on zajmuje się sprawą pod nazwą Hong Kong. Xi Jinping, liczący 56 lat, należy do chińskiej kasty wybrańców zwanej synami księcia. Gdyby jednak do tej nominacji nie doszło, czytamy w Le Figaro, to by się okazało, że w chińskiej partii komunistycznej panują bardzo silne podskórne napięcia. Napięcia te związane oczywiście z walką o władzę. Występują od dawna. Komitet Centralny Chińskiej Partii Komunistycznej liczy 204 członków i każdy z nich ma swoje ambicyjki i plany. W oficjalnej prasie chińskiej pojawiły się frazesy o, cytuję, potrzebie wzmocnienia i poprawy działalności partyjnej, co w nowomowie reżimu oznacza, że towarzysze zaczęli już sobie skakać do gardeł. Ponadto tego rodzaju sformułowania oznaczają, że korupcja w łonie partyjnym rozszalała się do tego stopnia, że trzeba coś zrobić, bo apetyty towarzysze jakoś ukrócili, bo apetyty mają naprawdę wilcze. Walka z korupcją oznaczać może na przykład ujawnienie majątku aparatczyków zajmujących wysokie pozycje, który to majątek w bardzo wielu wypadkach jest równie kolosalny, co niejasny. Tego rodzaju sformułowania oznaczają ponadto, że do władzy w chińskiej partii komunistycznej rwą się młode wilki, które nie zamierzają dłużej czaić się w cieniu. Za 2 tygodnie Chiny zaczną świętować 60. rocznicę powstania komunistycznego imperium, a zatem rozpoczęte we wtorek obrady Komitetu Centralnego nabierają dodatkowych smaczków i zapachów.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Japonii rozpoczyna się nowa epoka polityczna, czytamy w dzienniku Le Monde, który z takiej oto perspektywy komentuje wyniki wyborów w kraju kwitnącej wiśni. Wybory wygrała Partia Demokratyczna, która zamierza wprowadzić nowy system rządzenia. Po latach 80., kiedy to Japonia nadawała takie tempo rozwoju gospodarczego, że wszystkim zapierało dech i wydawało się, że kraj wschodzącego słońca przeskoczy cały świat, dzięki ogromnemu bogactwu i sile ekonomicznej nadeszły chude lata recesji. Gospodarka japońska pękła jak bańka mydlana. 10 straconych lat. Teraz przyszła rewolucja, stwierdza francuski dziennik, cytując opinię niektórych komentatorów w ten sposób właśnie widzących zmiany w Japonii. Czy rzeczywiście możemy mówić aż o rewolucji? Na pewno można uznać, że w Japonii doszło do historycznego zwrotu, skoro z japońskiej sceny politycznej zeszli liberałowie, którzy byli na niej pierwszą i najważniejszą siłą przez ponad pół wieku. Ale żeby aż rewolucja? Zdaniem korespondenta Le Monde w Tokio, Filipa Ponsa, jest to za dużo powiedziane, bo centrolewicowa japońska partia demokratyczna, która przejęła stery rządów, na pewno nie należy do sił rewolucyjnych, na pewno nie zamierza zwalczać kapitalizmu. Co więcej, wielu polityków tej formacji wywodzi się z tej samej rodziny politycznej liberalno-konserwatywnej, z której wyszła ustępująca ekipa. Rewelacji nie spodziewa się także społeczeństwo japońskie, które stosunkowo chłodno przyjęło przejęcie władzy przez demokratów. 30 sierpnia, w dniu ogłoszenia wyników wyborów, nie odbyły się żadne głośne manifestacje radości czy entuzjazmu. Wynika to z pozbycia się złudzeń i rozczarowania do japońskiej klasy politycznej, co poetycko ujął pisarz Rui Murakami, powiadając, że Japończyków ogarnęła melancholia dziecka, które zaczyna się zbliżać do wieku dojrzałego. Dlaczego zatem elektorat zadecydował, że to demokraci powinni teraz zacząć rządzić? Według Ponsa, mimo sceptycyzmu co do możliwości politycznych demokratów, społeczeństwo japońskie życzy sobie zmiany systemu funkcjonowania państwa i władzy. Wyniki wyborów są świadectwem takich właśnie nastrojów. Japończycy jednak twardo stąpają po ziemi i doskonale wiedzą, jak trudna i pełna wyrzeczeń jest droga do tego celu. Co więcej, nie mają też złudzeń co do obietnic demokratów. Koniec rządów liberałów po ponad pół wieku trzymania sterów władzy oznacza także zerwanie z istniejącymi fundamentami władzy. Władza w Japonii oparta była na synergii świata biurokratycznego z klasą posiadającą. Początków tego systemu należy szukać w 1955 roku, kiedy to powstała Partia Liberałów. Była to epoka zimnej wojny. Japonia była najbardziej wysuniętym przyczółkiem Stanów Zjednoczonych w rejonie Azji i Pacyfiku i na początku lat 60. zaczęła wchodzić w fazę dynamicznego i gwałtownego rozwoju gospodarczego. Pod koniec XX wieku system ten zaczął się chwiać w posadach, ale liberałowie utrzymywali się u władzy, gdyż nie było alternatywy. Nikt nie miał pomysłu, co należy uczynić w istniejącej sytuacji, by ją zmienić. Nowej sile demokratom potrzeba było niemal 20 lat na to, by się skonsolidować i nakreślić program, który mógł do nich przekonać Japończyków. Tymczasem społeczeństwo ulegało głębszym przemianom, to w znacznie szybszym tempie niż japońska klasa polityczna. To, co demokraci powinni zmienić w pierwszym rzędzie, to wzmocnić władzę wykonawczą. Deputowani muszą odzyskać możliwości decyzyjne, które uzurpowali sobie biurokraci. Administracja w Japonii to potężna siła. Współczesne państwo japońskie narodziło się w 1868 roku i ulegało szybszym przeobrażeniom niż naród. Administracja państwowa i biurokraci przetrwali okupację amerykańską i stali się silną strukturą państwa mimo gwałtownych akcji ruchów kontestacyjnych, jakie pojawiły się po wojnie. Biurokratom udało się zyskiwać coraz większe wpływy. Był to proces odwrotnie proporcjonalny do malejącego znaczenia partii liberalnej. Aparatu biurokratycznego nie uda się tak szybko odsunąć na dalszy plan, gdyż w ławach parlamentu japońskiego zasiądzie 140 nowych deputowanych z partii demokratycznej, nie mających jeszcze wystarczającego doświadczenia parlamentarnego. A liczba ta to prawie połowa wszystkich miejsc w parlamencie. Narzędziem reformy premiera Hatoyamy ma być Biuro Strategii Narodowej, podlegające bezpośrednio szefowi rządu. Le Monde cytuje Geralda Curtisa, politologa z Uniwersytetu Columbia, który jest zdania, że w tej chwili w Japonii można mówić o rozpoczęciu się procesu zmiany kultury politycznej. Rezultat reform ma zależeć nie od instytucji, lecz od ludzi. Czyli tak jak zawsze.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Agnieszka Kumor,
Przed głosowaniem, w wyniku którego Parlament Europejski zatwierdził jego kandydaturę na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso wygłosił przemówienie prezentujące założenia jego programu. W dwujęzycznym wystąpieniu, po francusku i po angielsku, przewodniczący Barroso przypomniał, że Europa nadal tkwi w bezprecedensowym kryzysie finansowym i ekonomicznym. Dążąc do odbudowy gospodarki, nie można zapominać, że naszym udziałem jest również kryzys wartości. Dlatego uważam, mówił Barroso, że nasza odpowiedź na obecny kryzys musi być zgodna z europejskim modelem społecznym, z socjalną gospodarką rynkową.
C'est aussi une crise des valeurs. C'est pourquoi je pense que nous devons mettre au cœur de notre réponse à cette crise notre modèle européen de société, notre économie sociale de marché. En même temps, la crise a montré à quel point nous sommes devenus tous interdépendants dans cette mondialisation. Il y a la crise financière, mais il y a aussi la crise énergétique. Il y a des problèmes de sécurité alimentaire. Il y a le changement climatique, domaine dans lequel l'Europe détient maintenant le leadership. C'est pourquoi je crois qu'on pourra dire que c'est l'heure de vérité pour l'Europe.
Równocześnie kryzys pokazał, jak bardzo jesteśmy zależni jedni od drugich na polu tej globalizacji. Obok kryzysu finansowego jest również kryzys energetyczny. Istnieją problemy wyżywienia, zmiany klimatyczne, w których Europa sprawuje wiodącą rolę. Dlatego uważam, że można śmiało powiedzieć, nastała dla Europy godzina prawdy. Chcemy tworzyć globalizację w oparciu o nasze wartości i broniąc naszych interesów. Czy też zgadzamy się, aby czynili to za nas inni? Pytał José Manuel Barroso, który podkreślił konieczność solidarnego działania. Nie chodzi o centralizację władzy w europejskiej wspólnocie, mówił Barroso, lecz o konsolidację Europy i o silne wspólnotowe działanie. Nawiązując do serii spotkań z grupami politycznymi, które poprzedziły głosowanie Parlamentu Europejskiego, Barroso podkreślił konstruktywny i otwarty charakter dyskusji. W ich wyniku mówca zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany, doprowadzi do nowelizacji europejskiej dyrektywy w sprawie czasu pracy. Obiecał działania zmierzające do zmniejszenia różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Nawiązując do budżetu Unii Europejskiej, Barroso zapowiedział podejście oparte na zasadach solidarności między państwami Unii. Użyję wszelkich dostępnych mi środków, by pomóc tym z krajów członkowskich, które przeżywają poważne kłopoty budżetowe, by odnalazły równowagę budżetową.
I want to commit myself to use all the instruments at my disposal to help those member states with serious budgetary constraints, namely the new member states, back into the road to recovery.
Kontynuując swe wystąpienie, Barroso zapowiedział zmiany w strukturze Komisji Europejskiej. Powołanie komisarzy odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości, prawa podstawowe i wolności obywatelskie, sprawy wewnętrzne i migrację oraz walkę ze zmianami klimatycznymi. Jednym z zadań komisarza do spraw migracji byłoby stworzenie prawdziwie wspólnotowego działania wobec problemu migracji, promowanie legalnej migracji, walkę z nielegalną imigracją i siatkami przemytniczymi, mówił Barroso, który zapowiedział również powołanie doradcy do spraw badań naukowych i innowacji.
We need solidarity. We need solidarity when it is about supporting our Baltic friends, our countries affected by the gas crisis between Russia and Ukraine, but we need also solidarity when we have to support our Mediterranean friends when they are facing challenges that they cannot cope alone.
Potrzebujemy solidarności, by wspierać naszych bałtyckich przyjaciół oraz kraje dotknięte kryzysem gazowym między Rosją a Ukrainą. Ale potrzebujemy również solidarności, by wspierać naszych przyjaciół z basenu Morza Śródziemnego w wyzwaniach, z którymi nie poradzą sobie w pojedynkę. Kończąc swe przemówienie, Barroso powiedział: do każdego z was kieruję moje wezwanie. Udajmy się w tę europejską podróż razem.
To which of you did I make my appeal? Let's embark on this European journey together.
RFI, Radio France Internationale.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
W tym tygodniu mamy sporo salonów, zdecydowana większość z nich przeznaczona jest jednak dla profesjonalistów z poszczególnych branż. Mamy więc kilka imprez dla osób związanych z modą. Mamy salon Loisir Expo dotyczący turystyki indywidualnej i grupowej, przeznaczone dla rad zakładowych i drugie spotkanie również dla członków tychże rad Socialog. Mamy wreszcie targi związane ze zdrowiem. Takie na przykład jak są te Social Expo, które odbywają się 16 i 17 września w paryskim Pałacu Kongresów. Ich tematem przewodnim będą akcje społeczne w zmieniającej się rzeczywistości. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że społeczeństwa współczesnej Europy zdecydowanie się starzeją. Żyjemy coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu i z wystarczającymi środkami do życia. Jak pomóc potrzebującym? To pytanie, na które muszą odpowiedzieć zarówno służby społeczne, jak i władze lokalne. Salon Santé Social Expo przeznaczony jest również dla tych, którzy chcieliby poświęcić się zawodom związanym z pomocą medyczną i społeczną. Jednocześnie 16 września w Espace Champéret odbywa się salon Job Rencontre dla osób chcących związać swą karierę z zawodem pielęgniarza lub pielęgniarki. W tym samym miejscu i w tym samym czasie pracy mogą poszukiwać również ci, którzy mają łatwość nawiązywania kontaktów i swą przyszłość widzą w zawodzie związanym z kontaktami z klientami. Od 18 do 20 września w centrum wystawowym przy Port de Versailles odbywa się salon Nowy Dom. Jak nie trudno zgadnąć, zorganizowano go z myślą o tych wszystkich, którzy noszą się z zamiarem zbudowania domu. Jest to ogromne przedsięwzięcie, wymagające nie tylko środków finansowych, ale również znacznych sił psychicznych. Wiedzą o tym dobrze wszyscy, którzy przez to przeszli. Ale jeśli uda się przebrnąć szczęśliwie przez wszystkie trudności i kłody rzucane pod nogi, jakaż to przyjemność zasiąść w swoim własnym, dobrze zorganizowanym salonie i cieszyć oczy własnymi ścianami, a może na przykład i kominkiem. Salon Nowy Dom pozwala na spotkanie wszystkich profesjonalistów, którzy mogą nam pomóc w zrealizowaniu tego marzenia, a więc architektów, dostawców wody i energii, firm budowlanych, no i oczywiście ubezpieczycieli i bankowców. Zgodnie ze szczęśliwie panującą modą, wielkie znaczenie ma ochrona środowiska, a budownictwo jest jedną z tych dziedzin, które mogą się do tego bardzo przyczynić. Nowe materiały budowlane, energie odnawialne, ekologiczne systemy oczyszczania wody, to wszystko składa się na trwałą gospodarkę budowlaną. Panujący obecnie kryzys zahamował nieco rozwój sektora gospodarki mieszkaniowej. We Francji jednak posiadanie własnego domu pozostaje jednym z głównych marzeń obywateli. Na budowę domu można oczywiście uzyskać kredyty w banku. Można jednak również spróbować samodzielnie zarobić pieniądze na ten cel. Na przykład grając na giełdzie. Ale to zajęcie bardzo trudne i wymagające dużej znajomości tematu. Dla zainteresowanych mamy salony tradingu 18 i 19 września w Espace Champéret. Najlepsi traderzy odsłonią pewne tajemnice swego zawodu, które ponoć mają ułatwić nowicjuszom wygranie na giełdzie. No i oczywiście nie tylko nowicjuszom. I na zakończenie kilka słów poświęconych rozrywce, chociaż to rozrywka przez wielu traktowana z niezwykłą powagą. 18, 19 i 20 września przy Port de Versailles mamy salon Świat Gier. Gier najróżniejszych, planszowych, karcianych, z figurami. Uczestnicy tego salonu mogą również bezpłatnie wejść na sąsiedni salon gier wideo. Odbędą się tu liczne spotkania z twórcami gier, można będzie zagrać w pokera lub, to dla początkujących, poznać zasady tej gry. Można również wziąć udział w różnych turniejach. Organizatorzy spodziewają się przybycia około 70 tysięcy widzów, bo to impreza, która cieszy się dużym zainteresowaniem.
RFI, Radio France Internationale.
Magazyn literacki.
Krzysztof Rutkowski.
Korab milczenia, La Barque Silencieuse, oto tytuł szóstego tomu wielkiego cyklu Ostatnie Królestwo Pascala Quignarda. Podobnie jak tomy poprzednie, również ten przekracza gatunki literackie, nie jest ani powieścią, ani poematem, ani traktatem. Ostatnie Królestwo składa się z pasaży przez całe życie i przez całą wieczność. Korab milczenia wpływa na wody bez powrotu. Wypływa po śmierć w wodzie. Wypływa po narodziny w wodzie. Szósty tom Ostatniego Królestwa rozpoczyna fraza, która otwierała pierwszy tom małych traktatów. Wszystkie poranki świata są bez powrotu. Kolejne tomy Ostatniego Królestwa, dzieła otwartego, które łączy w nowy stop alchemiczny dotychczasowe prace laboratoryjne Pascala Quignarda nad gatunkami mowy, zaczęły się ukazywać przed 7 laty. Ostatnie Królestwo jest baśnią fragmentu i fragmentem baśni, nowym gatunkiem literackim łączącym mądrość baśni z Tysiąca i Jednej Nocy, haiku, prób Montaigne'a i wyznań świętego Augustyna. Ukazało się 6 tomów Ostatniego Królestwa. Skacze, 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 tak pisał Stendhal. Tak pisał Quignard w powieści Villa Amalia. Według tej książki powstał w roku 2009 wstrząsający film Benoît Jacquot z Isabelle Huppert w roli głównej. W czerwcu 2009 roku pojawiło się po raz pierwszy we Francji pełne, nieocenzurowane, seksualnie, krytyczne i opatrzone komentarzami wydanie baśni braci Grimm w nowym przekładzie. 2 tomy, 1184 strony. W Le Monde z 26 czerwca 2009 roku ukazał się artykuł Pascala Quignarda o istocie baśni. Quignard pisał tak. Baśnie tworzą gatunek prawie nieludzki. Wiele zwierząt śni. Sny są ukierunkowanymi ciągami obrazów. Później, kiedy pośród ludzi pojawiły się języki, opowieści opowiadane stopniowo zastępowały sny. W baśni pojawia się to, czego nie ma, podobnie jak przez sen, jak przez pożądanie. Głodny widzi nagle stół zastawiony wszystkim, co lubi. Spragniony dociera do tafli wody widzianej z daleka. Człowiek dygocący z zimna naciąga na siebie puchową pierzynę. Przed samotnym mężczyzną staje kobieta wielkiej piękności. Według Quignarda istota baśni, podobnie jak istota i moc snów, polega na tym, że porywają one zupełnie. Ani baśni, ani sny nie znają tego, co zwie się podmiotem. Baśnie wnikają do nieświadomości bezpośrednio. Nigdy nie wolno objaśniać znaczenia baśni dzieciom. Podobnie nie należy nigdy oczekiwać jednoznacznej interpretacji snu. Baśnie poprzedza ich własna moc, poprzedza tkwiąca w nas głucha siła. Ta uparta siła nie poszukuje prawdy, przynosi to, co choć będące nie jest. To siła antyczasowa. W głowie tkwi coś, co upiera się i nie ustępuje pod naporem mowy. Coś mocniejszego, coś bardziej upartego, uporczywego niż świadomość. Jakieś parcie przez do ku. I to parcie wypiera słowa. Słowa chronią się w opowiadaniu historii. Historie chronią się przed tym parciem w legendach. Legendy w mitach. Mity w baśniach. Baśnie w snach. Sen jest buntem głowy w głowie, bez psychologii, bez narratora. W głębi baśni, baśni śnionej, tkwi bunt w stanie czystym, świetność w stanie czystym, zwierzęce niegdyś. W rozmowie z Chantal Lapeyre de Maison w pierwszym rozdziale Pascal Quignard napisał tak. Urodziłem się w Normandii, w Nernay-sur-Avre, w departamencie Eure, 23 kwietnia 1948 roku. Oboje moi rodzice byli profesorami literatur starożytnych. Mój ojciec wywodził się z rodziny muzyków, którzy od wieków grali na organach w Wirtembergi, w Alzacji, w Anżu, w Wersalu, w Stanach Zjednoczonych. Moja matka pochodziła z rodziny profesorów Sorbony i dzieciństwo spędziła w Bostonie. Pascal Quignard we wczesnej młodości też grał na organach w mieście Assonsis nad brzegami Loary. Komponował sonaty, które grał w trio z siostrą i z bratem, na wiolonczeli, skrzypcach i altówce. Pisywał w kajetach z szarego papieru wstydliwe wyznania biograficzne. Przez 4 lata malował na płótnie, na drewnie, na kartonie, na dykcie, na szkle. Potem rozpalił wielki ogień, który strawił tysiące obrazów i zapisanych linijek. Quignard studiował na Uniwersytecie w Nanterre u Emanuela Levinasa i zaczął pisać doktorat, którego tytuł wymyślił Levinas. Status mowy w myśli Henri Bergsona. Doktoratu nie dokończył, ale więź duchowa z Levinasem okazała się bardzo silna. Wiosną 1968 roku Quignard po śmierci ciotecznej babki wrócił do Ansonsis nad Loarą, by grać na organach. Grał każdego poranka. Popołudniami pisał esej o miłości na podstawie Deli Maurice'a Seva. W ślinie językiem dużą brązową kopertę, do której wsunąłem 240 stron bez żadnego listu. Na kopercie pisze tylko Edition Gallimard. Nie znam nikogo, ani w tym, ani w innym wydawnictwie. Odpowiedział mi Louis René de Forêt na niewielkim, czerwono-białym, filmowym kartoniku wydawnictwa. Trzymam ten kartonik do dzisiaj, tak byłem szczęśliwy. Dzięki niemu zaczęła się zimą 1968 roku moja przygoda z pismem Éphémère, z którym współpracowali Michel Reylis, Paul Celan, André Dubuchet, Jacques Dupin, Yves Bonnefoy, Alain Weinstein, Gaëtan Picon, Henri Michaud, Pierre Klossowski. Emmanuel Levinas dołączył 2 lata później. W roku 1969 ukazał się w Mercure de France mój nowy esej, który napisałem zimą 1969 roku. Bycie jąkałą. esej o Sader Masochu. A Simone Gallimard zaproponowała, bym został lektorem wydawnictwa prowadzonego przez jej męża, Claude'a Gallimarda. Gaston Gallimard przechadzał się po korytarzach z delikatną godnością charakteryzującą gatunek ludzki sprzed pierwszej wojny. Pracowałem jako sekretarz generalny u Gallimarda do roku 1994, kiedy złożyłem dymisję. Powinienem być muzykiem, dodał Pascal Quignard. Jordi Savall poprosił go, by objął dyrekcję Concert des Nations, znakomitej instytucji, dzięki której do Francji mogli przybywać najwybitniejsi artyści z całej Europy, dzięki której odnajdywano zapomniane barokowe partytury. To był pomysł François Mitterranda, miłośnika muzyki barokowej. To dzięki niemu odbywał się w Wersalu w ramach Koncertu Narodów Międzynarodowy Festiwal Sztuki Baroku. Kiedy postanowiłem odejść z wydawnictwa, postanowiłem też zrezygnować ze wszystkich innych funkcji. Od tego czasu Pascal Quignard stał się wielkim samotnikiem. Odsunął się od świata i światowości, by tylko czytać i pisać. Wybrać niewygodę, niezależność, dyskrecję, samotność, z dala od czytać i pisać, nie być w roli, nie być w pozie. Można odmawiać, a ja odmawiam wiele, powiedział Pascal Quignard w rozdziale Anachoreza w książce Samotnik. Wystarczy być nieosiągalnym. Quignard nie ma telefonu komórkowego, nie ma maila, nawet faksu. Telefony i maile stały się środkami skutecznego nadzoru i śledzenia ludzi. Listy pisane są pewniejsze i przede wszystkim dyskretniejsze, o ile są roznoszone. Quignard pisze więc listy. Tam, gdzie mieszka, odkręca dzwonki przy drzwiach. Nikt nie dzwoni. Wielka przyjemność. Nie zajmuję już żadnej pozycji społecznej, napisał. Nie należę do żadnej grupy, do żadnej sekty, do żadnej religii, do żadnego klubu. Nie muszę strzec żadnej pensji, której wypłacanie jest środkiem nacisku, a jej pobieranie podległością. Czytanie, pisanie, mówienie dla Quignarda to czynności tajemnicze. Mowa może być bardzo rozmaita. Mówi się przecież o mowie delfinów, wielorybów, psów, kotów. Mówi się o mowie niemowląt z ich mimiką i okrzykami, zanim nauczą się innej mowy z wargi matki. Muzyka jest najwyższym punktem, do której może dojść mowa. Muzyka w ludzkiej społeczności jest mową nabytą w stadium narcyza, bo granice mowy wyznaczają wedle Quignarda dwie skrajności. Z jednej strony jest nią punkt prefoniczny, poprzedzający właściwy głos ludzki, poprzedzający przyswojenie języka narodowego. To krzyk w chwili seksualnego spełnienia, który wiele ma wspólnego z rżeniem w agonii. Tworzą one tę samą molekułę zoologiczną, to limes, dźwięk przedznaczący, wspólny z saką. To skarga wykraczająca poza różnice gatunków i jednocześnie jeszcze sprzed różnicy. Tkwią w niej nierozdzielnie radość i ból, życie i śmierć, nie przeciwstawiające się sobie, a semantyczny jęk, beczenie, jelenia, wrój. I druga skrajność, przeciwstawny koniec łańcucha dźwiękowego, literatura. Krańcowa atomizacja semantyczna, która sytuuje się już poza obszarem dźwięków. Język pisany nie wydaje się już ani mówiony, ani słyszalny, a jednak cicha lektura wywodzi się ze słuchania i pismo od początku swego istnienia dzięki lekturze pozostaje odmianą skrajnie wyciszonego dialogu. Quignard mówił tak, kim jestem? Czy jestem poetą? Nie, mnie poezja nie przeszkadza. Ale przeszkadza mi usłużność tak zwanych poetów krzątających się wokół innych, by inni uznali ich poetami.
RFI, la radio du monde.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Francuski tancerz, choreograf i dyrektor Narodowego Centrum Choreograficznego w Orleanie, Joseph Nadj, choć mieszka i pracuje we Francji, zachował bliskie kontakty ze swą ojczystą krainą, Wojwodiną. Powraca ona często w jego pracy choreograficznej, ale także w rysunkach, które stanowią wstęp do pracy na scenie. W kontekście tych dwóch form wyrazu artysta podzielił się z nami swoją wizją sztuki. Na progu lata 2009 roku odeszły nagle dwie osobistości, które wywarły głębokie piętno namiętno na współczesnym tańcu. 30 czerwca zmarła na raka Pina Bausch, miała 68 lat. 27 lipca w wieku 90 lat odszedł Merce Cunningham. Ich taniec był inny od tego, który pan tworzy, a jednak mam wrażenie, że bez nich nie byłoby pana.
Avec leur disparition, justement, on se rend compte que l'importance de leur œuvre, de leur travail, ce qu'ils ont apporté.
Z ich odejściem zdaliśmy sobie sprawę, jak wiele dokonali, nie tylko dla tańca, ale i dla całego teatru. Byłem bliższy Pinie Bausch i jej myśleniu, ale praktykowałem na początku technikę Cunninghama. Jego rygorystyczne podejście do ćwiczeń bardzo mi odpowiadało, kiedy debiutowałem w zawodzie tancerza. Podziwiałem Cunninghama za otwarcie tańcowi nowych dla jego epoki perspektyw. Podziwiałem jego pracę z Johnem Cage'em i Robertem Rauschenbergiem i to, że zdecydowali się na bardzo radykalne posunięcia. Niedawno odkryłem rysunki Cunninghama, co pozwoliło mi poznać w nim dodatkowo wielkiego rysownika.
Récemment, j'ai découvert ses dessins et je savais pas, j'ignorais que c'était un très très grand dessinateur aussi.
W Maison de Metallo mieliśmy okazję obejrzeć wystawę pańskich rysunków, postaci i obiekty na nich przedstawione przypominają tajemnicze topielice, złośliwe i nieprzewidywalne. Czy rysunek jest dla pana dopełnieniem pracy na scenie?
C'est une nécessité intérieure de travailler les motifs avec des supports différents.
Praca na różnych materiałach wypływa z wewnętrznej potrzeby. Od najwcześniejszych lat rysunek jest częścią mnie samego. Odbyłem zresztą studia sztuk plastycznych, teatr i taniec przyszły później. Muszę przyznać, że trochę wówczas zaniedbałem rysunek na rzecz pracy scenicznej. Od kilku lat dawne zamiłowanie powróciło. Udaje mi się prowadzić obie działalności równolegle. Rysuję dużo rankiem po przebudzeniu, a po południu koncentruję się na próbach.
Le matin, quand je me lève, et l'après-midi, je répète, etc.
Mam wrażenie, że w tańcu szuka pan prostoty wyrazu, a nagromadzenie linii w rysunku, jak w zaplątanym węźle, wyraża raczej złożoność, powikłanie form. Zgadzam się, ale w rysunku też często szukam kondensacji przesłania. Nakreślona linia pozwala w inny sposób potraktować problem ruchu i akumulację rytmów. Obowiązuje inny niż na scenie stosunek do czasu. Praca z ołówkiem w ręku to także dla mnie próba dopowiedzenia tego, co chcę wyrazić w teatrze, moich gestów, intencji. Równowaga osiągnięta w rysunku pomaga mi znaleźć wyrazistość formy na scenie.
De trouver un équilibre dans le dessin, ça m'aide de chercher aussi de la pureté sur le plateau.
Jak rodzą się pańskie spektakle? Co sprawia, że przeczucie przeobraża się w sztukę, staje się tańcem, ruchem?
Ça devient surtout dans les périodes de répétition.
Przeobrażenie następuje w okresie prób. Nieustannie nad czymś rozmyślam, chodzą mi po głowie nowe choreografie, pracuję nad kilkoma projektami naraz, ale w pewnym momencie zapada decyzja o weryfikacji tych projektów w sali prób i wtedy okazuje się, czy pomysł da się przełożyć na scenę, czy też nie. Dokonuję selekcji, sprawdzam, czy to, co było tylko ideą, znajduje konkretną formę w określonym czasie.
Peut prendre forme, etc. Ce sont de la période précise que je peux m'accorder pour créer concrètement les pièces.
Materią jest pańskie ciało, bądź też ciała pańskich tancerzy. Przede wszystkim moje ciało. Próbuję wraz z całym zespołem, nie patrzę na tancerzy siedząc na krześle.
Surtout avec le mien. Donc, parce que je fais en même temps qu'avec le danseur travaille, je reste assis sur ma chaise.
Co obecnie pan czyta? Od kilkunastu dni wgłębiam się w filozofię Wittgensteina, szukam u niego pewnych wskazówek, przygotowując tygodniowe warsztaty, które mam prowadzić.
Là, je lis depuis une dizaine de jours la philosophie de Wittgenstein. Est-ce que je veux tirer quelques petits renseignements, parce que après le spectacle, je donnerai un stage d'une semaine d'atelier. Où je vais un peu aborder la philosophie de Wittgenstein.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Mówił Józef Nodź.
RFI, la radio du monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 17e. Jean-Pierre nie chciał, żebym grzebał dalej, ale ja dyskretnie kontynuowałem moje śledztwo. Ta kompromitująca pocztówka od Nadi nie mówi ani gdzie ona jest, ani kiedy wróci. Może mi już to mówiła? Nic nie pamiętam. Słucham dalej.
Gérard le clochard.
Gérard to imię. Clochard też jasne, to bezdomny z metra.
Une petite pièce pour vous, c'est pas grand-chose, mais ça peut me permettre de manger quelque chose. Merci. Merci.
Oh, Madame Nadia!
Toujours sur ma ligne? Tenez.
Non, non, on y en zna. Toujours.
Toujours. Jamais.
Ach tak, toujours, to zawsze... A jamais to nigdy. Więc toujours sur ma ligne, na linii Nadi.
Merci. Oh, Madame Nadia!
Toujours sur ma ligne? Tenez. Je ne suis pas là deux semaines.
Les vacances avec votre fiancé?
Non. Surtout ne lui dites rien.
Ale właściwie jaka to trasa? Gdzie ten plan metra? Oczywiście. Muzeum jest przy stacji Pigalle. Nasz hotel przy Jules Joffrin. Linia numer 12. Tak. Idę szukać Gerarda. La Madeleine i żadnego kloszarda. Une cigarette? Oui, mais Gérard. Gérard est ici?
Gérard n'est pas ici. Il est à Strasbourg, Saint-Denis, direction Créteil.
Merci, merci. Pardon, madame, Strasbourg, Saint-Denis, s'il vous plaît.
Oh là là, ce n'est pas ici. C'est là, regardez, ligne 8, Ballard-Créteil.
Ah, merci, madame. Strasbourg, Saint-Denis... I ani śladu Gérarda. Wyjdę na ulicę.
Gérard n'est pas ici.
Il n'est pas ici. To przeczenie. A ici to tutaj. Nie ma go tutaj. Ale zaraz.
Je ne suis pas là deux semaines.
Je ne suis pas là. Nie ma mnie. Deux semaines. Nadia wyjechała na dwa tygodnie. Do licha. Wróci dopiero za 10 dni. Gdzie ona może być?
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantela. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Siwkiewicza w polskiej wersji.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.